Tak przechodzimy do teraźniejszości i do Lubonia. Pani Małgorzata Machalska-Burmistrz jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie, witam Panie
Dyrektorze. I Pani Agnieszka Begier, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dwie Panie w studio są. No to zacznijmy od teraźniejszości. Pierwsza, Pani Burmistrz na początek.
Tak, zacznijmy. Tak, Panie Dyrektorze.
Upływa pierwsza kadencja, nieubłaganie. 4 lata minęły pewnie, tego się nie obejrzał, a już trzeba się rozliczać z obietnic i jak to rozliczanie przebiega. Więc Pani, może Pani powiedzieć, że zrobiłam wszystko to, co obiecałam.
Oj, no to nie znam takiego, kto by tak mógł powiedzieć. Oczywiście, że nie zrobiłam wszystkiego, co obiecałam lub chciałabym zrobić, a nie obiecałam. Ale zrobiłam wiele rzeczy ponad to, co obiecałam.
Na przykład?
Także obiecując, że będę inwestować choćby w sport, że zbuduję jedno boisko, wybudowałam ich kilka.
Kilka boisk. My na żadnym nie byliśmy, niestety.
Zapraszam serdecznie. Nawierzchnia na niektórych jest przyjemniejsza, gdy stoi się na nich boso, aniżeli wykładzina u mnie w sypialni.
To może rzeczywiście kiedyś się skuszę, zabiorę do mojej torby podróżnej strój sportowy, pójdę pograć w piłkę albo w koszykówkę, a tymczasem że jeździliśmy drogami niestety, nie boiskami, tylko drogami z...
No dróg, problem dróg w Luboniu to problem
to
od wielu, wielu lat.
I to też była obietnica Pani Burmistrz, żeby te drogi były
sukcesywnie
lepsze.
Budowane, no i to robimy.
Aczkolwiek duże chyba jest do zrobienia. W Luboniu się
ogrom,
jeździ, to...
Ogrom jest do zrobienia, bo na 90 km dróg tylko 60 km mamy utwardzonych. Także ponad jeszcze...
1/3 jest do utwardzenia.
Nie, nawet więcej. To jest niecała połowa jest do utwardzenia, tak? Część z nich musimy wykupić, bo nie jest własnością miasta, jest nadal w rękach prywatnych. Zresztą część dróg, które istnieją, gruntowych właśnie, są drogami prywatnymi, więc najpierw kwestia, żeby je wykupić, potem wybudować sieci, bo nie ma tam kanalizacji deszczowej, są miejsca, gdzie nie ma sanitarnej. Są nawet miejsca w Luboniu, gdzie nie ma wodociągu.
Ale to jak do tego doszło, że miasto, które leży tuż przy granicy z Poznaniem w zasadzie, ma prawie połowę dróg nieutwardzonych, a część z nich nawet nie ma kanalizacji.
No tak to zazwyczaj jest w takich małych miejscowościach. To wymaga wieloletnich nakładów i ale przy nie tak dużym
kiedyś,
budżecie...
Że ktoś ich kiedyś nie poniósł, że ktoś zaspał.
No to nie jest możliwe. To nie tyle zaspał, co tworzą się, życie się toczy, czyli domy powstają niekiedy w polu, wytycza się tam w planach i potem w rzeczywistości drogę, no i trzeba ją utwardzić, ale no nie wszystkie naraz się da zrobić. Jeżeli w danym roku jeszcze powstały znowu kolejne drogi, a czekają te dotychczasowe, no to nieuchronne jest, że zawsze będą jakieś
braki. Także być może plan zagospodarowania jest źle zrobiony, że być może miasto powstaje trochę na dziko, nie tam, gdzie powinno, że logiczny, przynajmniej tak mi się wydaje zawsze, że najpierw powstaje droga, a potem osiedle.
No to tak nie do końca niestety w Polsce jest.
A powinno być.
Być może tak, ale w wielu miejscach Polski jest wręcz odwrotnie.
Największe problemy Lubonia poza tymi drogami nieszczęsnymi.
To odwodnienie. Mamy bardzo duży kłopot związany też z przyrostem budynków mieszkalnych i tym, że coraz więcej osób i coraz większa liczba miejsc jest zagospodarowywana, ale też utwardzana, wybetonowywana, więc mnóstwo wody opadowej musimy zebrać i wobec
tak
tego projektujemy.
Gdańsk czy Łódź, które są zalewane, jeśli tylko przyjdzie duże oberwanie chmury.
Nie, mówię o czymś innym, bo duże oberwanie chmury, czyli te ulewne deszcze, to są zjawiska ekstremalne i tutaj żadna kanalizacja deszczowa takowej nie znam. Nie jest tak projektowana, żeby zebrać wodę z takich deszczy. Projektuje się ją na zwykłe opady. Ja mówię właśnie nawet o tym, że nie mamy kanalizacji deszczowej jeszcze odpowiednich rozmiarów, zważywszy na zwykłe warunki atmosferyczne. Bo nawalne deszcze, nawalnych deszczy nigdzie się nie jest w stanie odebrać. Żadna kanalizacja deszczowa nie odbiera.
Chociaż niektórzy twierdzą i może mają rację, że im więcej zieleni w mieście, im więcej terenów zielonych, tym te obfite upady łatwiej da się zniszczyć.
No jasne, bo tak naprawdę to całą tę wodę powinniśmy, dziękując, że ona spada z nieba, powinniśmy ją zbierać i zatrzymywać, a nie spuszczać do deszczówki i do rzek. I tak pozwalać, żeby odpłynęła. Tak naprawdę to powinna zostać u nas w mieście, nie? Żeby procentować, żeby nawadniać te tereny. Bo z tego, co mówią wszyscy specjaliści, to taki klimat upalnych okresów i nawalnych i ekstremalnych zjawisk, w tym opadów, będzie się jednak powtarzał, nie?
To już, to Polska, a Polska to... będzie pustynnieć albo stepowieć. Zależy, jak to nazwać. To ja zapytam o to przedsiębiorstwo Wody Polskie. To w ogóle pani jako samorządowca dotyczy? Pani jakkolwiek się też jako prawnik.
No oczywiście, dotyczy. No raz, że musimy współpracować, uzyskując pozwolenia na zagospodarowanie terenów, które są zarządzane przez Wody Polskie. No choćby tutaj, na plaży. Tak,
tak? Ale ta interakcja już zaszła, bo wszyscy mówią, że to powołane 1 sierpnia. Ale
tak, zaszła, oczywiście. Także to proceduralnie musieliśmy natychmiast reagować. A jeśli chodzi o całą deszczówkę, no to również jest to regulowane przez ten urząd.
Ale, jaki jest styk? Gdzie samorząd łączy się z Wodami Polskimi? Na jakich zasadach? Kto tu kim dyryguje?
Tutaj nie ma dyrygowania, jest tylko współpraca. Tak.
Jak ta współpraca się układa technicznie?
No to są początki, więc tak jak wszędzie, nie? Ale myślę, że będzie to przebiegało zupełnie standardowo.
Pani burmistrz pokłada nadzieję w tym, że powstało jedno duże, ogólnopolskie przedsiębiorstwo w miejsce rozproszonych organów. To będzie łatwiej
gospodarować. No na pewno nie łatwiej. Nie, centralizacja zawsze
nie utrudnia.
Tak, na takich niższych szczeblach może być utrudnieniem, ale...
A z drugiej strony centralne przedsiębiorstwo może lepiej walczyć z zakładami produkcyjnymi, przez takim brosem może sobie lepiej poradzić.
Z pewnością tak.
I powiedzieć, że nie wolno zatruwać rzeki Warty, bo to niegrzecznie i nieładnie, a tak kiedyś było. I lokalne urzędy chyba nie do końca sobie z tym poradziły. Centralizacja, słowo klucz. Wielu samorządowców mówi, że obecny rząd nie szanuje samorządności, że obecny rząd wszystko chce zagarnąć pod swoje władztwo. Pani burmistrz odczuwa takie
W Luboniu nie.
W Luboniu nie.
W Luboniu nie mam tutaj partii politycznych prężnie działających. Burmistrz nie należy do partii politycznej. Radni również nie, więc do nas polityka nie dociera.
Czasami do Warszawy musi pani pojechać i się spotkać z ministrem rozwoju regionalnego, czyli obecnie rozwoju i inwestycji rozwoju i
tak, porozmawiać. Żeby zgłosić nasze zapotrzebowania do podstaw programowych. A jeśli Warszawa, no to składanie przez nas wniosków, ale do tej pory nie mamy z tym problemów. Wnioski są akceptowane. Tuż obok jest stadion na Rzecznej. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu dofinansowanie na budowę tego stadionu. Co właśnie się dzieje?
To żeby skonkludować ten fragmencik naszej rozmowy, pani burmistrz nie odczuwa jakiejś takiej nadmiernej ingerencji rządu w pani działania?
Nie.
Nie. Czyli tutaj jest trochę po staremu.
Myślę, że tak.
Realizacja inwestycji z środków Unii Europejskiej, nowa perspektywa, trochę inne zasady, trochę trudniej o środki, jak to obecnie wygląda, czy samorządowcy, bo rząd, szczególnie wobec marszałków województw, mówi, ociągacie się państwo z realizacją obecnej perspektywy unijnej, to idzie za wolno. Jak pani burmistrz radzi sobie z nowymi projektami europejskimi w nowej perspektywie?
Jest o tyle trudniej, że nie są to projekty i nie będą to projekty inwestycyjne. I wtedy samorząd nie ma już takiego pola do popisu, tak? Bo nasze potrzeby to głównie inwestycje. A te projekty, które wiążą biznes z nauką, no, dotykają samorządu w mniejszym stopniu.
I te proste inwestycje, te proste środki niezwrotne, tylko dotacje powoli się kończą.
No niestety tak, ale póki co jeszcze jesteśmy w trakcie ich realizacji, bo dopiero co pozyskaliśmy dotację największą w historii Lubonia.
Na co?
Na budowę węzła przesiadkowego i w ramach tego węzła kupujemy autobusy, budujemy drogę dojazdową, parking dla i samochodów, i rowerów, myjnię autobusową dla naszej spółki, także...
Pani burmistrz, to jest pierwsza kadencja, ale wcześniej 4 lata jako radna miejska, wcześniej jako prawnik w dużej korporacji finansowej, więc pieniądze pewnie pani burmistrz umie liczyć. Jak trzeba będzie je liczyć, kiedy się skończą te proste środki z Unii Europejskiej? Jak będzie wyglądała polityka inwestycyjna samorządów jako takich, kiedy one znikną?
No na pewno, znaczy kiedy znikną, no myślę, że...
Znaczy w tej formie, jakiej były w upoczniej perspektywie, czyli w olbrzymiej.
No to się okaże, dlatego że to się dopiero, ta polityka jest jeszcze w trakcie tworzenia. Natomiast na pewno będzie ten rozwój inwestycyjny wolniejszy. Na pewno się to przyhamuje, ale kiedy, to wolałabym nie.
Jest taka wizja,
wydybać.
Żeby Polski Fundusz Rozwoju już zszedł na poziom województw, a potem jeszcze niżej, to jest szansa, żeby rząd bypassował wychodzące fundusze unijne i żeby sam dawał pieniądze? Taka forma byłaby dla was pożądana, że teraz już nie do Unii Europejskiej, tylko do Polskiego Funduszu Rozwoju, a dokładnie do wojewódzkich funduszy rozwoju by się chodziło po środki?
Trudno powiedzieć, to czas pokaże, nie?
No dobrze, to już nie wygrajmy tak daleko w przyszłość, bo tu kampania wyborcza za chwilę, jeszcze jej nie ma do 16 sierpnia.
Jeszcze nie ma, a ja już jutro idę na urlop, dlatego nie zamierzam jej rozpoczynać przed urlopem. Tym bardziej przed ogłoszeniem terminu wyborów.
Chociaż wszyscy mówią, że kampania wyborcza zaczyna się, czy prawie wszyscy tak mówią, zaczyna się w dniu wyborów albo w dzień po wyborach.
Tak, ale to nie ta kampania, o której mówimy, nie? Wtedy się zaczyna nasza praca i jeśli nasza praca jest oceniana, no to oczywiście, że tak, że zawsze mamy to z tyłu głowy, ale to zupełnie inne pojęcie kampanii wyborczej.
Jak rozwijać miasto? Ile w ogóle mieszkańców ma Lublin?
30 tysięcy.
30 tysięcy. Poznań 530. Jak rozwijać miasto w cieniu takiego kolosa?
No, zaczęłam od tego, żeby obronić w ogóle istnienie tego miasta w cieniu kolosa.
Tak, bo miała być inkorporacja.
Tak, miała być, a pan prezydent zmienił zdanie.
Dlaczego mieszkańcy Lublinia woleli być samodzielną miejscowością, miastem, niż kolejną dzielnicą Poznania?
No, wolałby pan prosić o to, żeby zrealizowano jakąś inwestycję i liczyć na to, że ktoś się zgodzi, czy sam decydować, że jaką inwestycję zrealizować? No oczywiste pytanie, nie?
Tak.
No właśnie, i dlatego walczyliśmy o to, żeby zostać miastem, a nie dzielnicą.
Ale gdyby tak patrzeć, to wszystkie dzielnice Poznania powinny, jak jeden mąż, powiedzieć: wychodzimy, i tylko Ostrów Tumski z katedrą by się został.
No trudno mówić o tym, żeby dzielnica wyszła, natomiast my jesteśmy miastem zupełnie niezależnym, tak? To jest zupełnie inna sytuacja, nieporównywalna.
A to dlaczego poprzednio były takie plany, żeby włączyć Luboń do Poznania? Czy poprzedni burmistrz popierał takie rozwiązania?
Nie
popierał.
Ale gdzieś tam.
Ja się nie mam wiedzy, ale słyszałem tylko, że były takie zakusy, czyli to prezydent Poznania miał zakusy,
tak,
żeby was...
Tak.
A jak to przebiega prawnie? Jak można włączyć gminę?
Można, za zgodą...
Sądu? To o tym decyduje?
Nie, to jest decyzja ministra, ale po uzyskaniu opinii obu gmin, tak, które miały być łączone.
Jeżeli opinia jednej jest negatywna, to sprawa umiera. Czy można kogoś włączyć na siłę?
To... Jest taka procedura i można, oczywiście, że można.
Mimo protestów, widzieliśmy
Opole. Mieliśmy takie sytuacje, także jest to możliwe.
Tak, widzieliśmy to w Opolu, więc a tutaj w Poznaniu Wielkiego Poznania nie będzie na wzór Wielkiego Opola.
Póki co
nie. Dopóki pani burmistrz jest na urzędzie, nie będzie.
Myślę, że póki ja jestem, to nie będzie.
To nie będzie. No to jak nie będzie inkorporacji, ale jest współistnienie.
Oczywiście, że tak. Jesteśmy razem w Metropolii Poznańskiej. Współpracujemy w zakresie komunikacji, bo przecież przekazaliśmy realizację naszego transportu miejskiego i realizuje to ZTM. Jesteśmy razem w Akwanecie, czyli mamy wspólną politykę co do wody i jej dostarczania i odbioru ścieków.
Ujęcie jest w Mosinie bardzo, bardzo Mosina cierpi z tego powodu i mówi, że nie jest jako właściciel godnie traktowany przez państwo.
Zgadza się, że ma żądania dużo wyższe, aniżeli spółka byłaby w stanie je zaspokoić.
Czyli wspólna komunikacja, wspólna gospodarka wodociągiem, kanalizacją również?
Tak. Akwanet
czyli
realizuje dla wszystkich gmin należących.
No to gdzie
spółki?
Jest od może chociaż odpady komunalne są oddzielnie robione.
Są oddzielnie, własną spółkę komunalną.
Jakie jeszcze są spółki miejskie? Gdzie jeszcze jest gdzie pani jeszcze realizuje samodzielną politykę miejską?
No mamy całą politykę. Poza tymi dwoma rzeczami,
czyli
jest to odrębny
edukacja,
samorząd. Tak, to już wszystko należy do nas.
Wszystko, tylko transport i tylko kanalizacja i wodociągi są wspólne z Poznaniem. Jak wygląda ta aglomeracja Poznania? Ona sięga aż po Śrem bodajże na południu, więc olbrzymi obszar, jak on ma, jak on się integruje, gdzie jest ten zwornik całej aglomeracji.
Jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, jest Rada, w skład której wchodzą wszyscy prezydent, wujtowie, burmistrzowie. I wspólnie podejmowane decyzje.
O czym? Decyzje inwestycyjne również?
Nie tylko. Również decyzje o przeznaczeniu i wydatkowaniu środków, które uzyskujemy z Unii w ramach projektów, rodzajach projektów.
I Luboniowi co przypadło z tego tortu?
Z tego właśnie realizacja wspólnego projektu kolei metropolitalnej.
Kiedyś nawet do Śremu
ruszyła, a dojedzie do Śremu, tak.
Tak.
Mamy nadzieję, że w Luboniu będzie częściej się zatrzymywała w tych godzinach newralgicznych.
Bo wbrew niektórym samorządowcom, z którymi rozmawiałem po drodze do Poznania, wielu uważało, że pociąg nie jest potrzebny do tego, żeby dobrze skomunikować. Aglomeracja to chyba nie jest.
Myślę, że się mylą.
Też nieważne. Przejdźmy do tematu. Kampanii wyborczej nie ma, ale jest budżet. Jakim budżetem pani burmistrz dysponuje?
Jak budżetem w
Nie, jako burmistrz, budżetem miejskim.
No miasto posiada ponad 100 milionów budżetu, który realizuje.
W tym roku deficyt był jak duży?
No nie był aż taki duży, jak zakładaliśmy, a kiedy jeszcze rok trwa, tak? Także musimy poczekać, żeby go zamknąć
a
i wtedy się okaże.
A w roku 17?
Pewno, no nie było, była nadwyżka w 17.
Och, czyli byli państwo w większości samorządów, bo to większość samorządów w zeszłym roku wykazała nadwyżkę. Mhm. Teraz będzie mniej, bo jest rok wyborczy, trzeba inwestycje robić.
To nie jest tak, że robi się inwestycje w roku wyborczym.
Deficyt.
Nie robi się inwestycji w roku wyborczym.
Tylko tak? Przedwyborczym, żeby były efekt na wybory.
To nawet nie jest tak. My akurat, może tak niektórzy pracują, my nie. Pracujemy sukcesywnie 4 lata i wiadomo, że projekty realizuje się w cyklach nawet dwuletnich.
W 17 nadwyżka, w 18 deficyt. Dlaczego? Dlaczego nie utrzymać tych zdrowych finansów publicznych?
Żadna. To nie jest niezdrowa, tak, zasada. Deficyt jest zupełnie naturalną sytuacją dla samorządów. Żaden samorząd nie jest w stanie ze środków własnych tak wygospodarować tyle pieniędzy, ile potrzebne jest na realizację inwestycji. Gdybyśmy nie realizowali inwestycji, to okej. Okay. To byśmy się zamknęli oczywiście.
No jasne to.
No, ale to wtedy, jest niemożliwe, tak? Każdy rozwój wymaga. Tak. Każdy rozwój wymaga dopływu pieniędzy.
Stagnacja tak. I rozwój to nie jest najlepsza wizja zarządzania samorządem. W jednym z pierwszych, a może z pierwszym wywiadzie po wygranej, po objęciu urzędu mówiła pani, że zastała budżet w znacznie trudniejszej sytuacji niż pani myślała jako radna. Jak wyglądała ten stan kasy miejskiej na początku pani urzędowania?
On nie był zły, ta moja wiedza na temat stanu tego budżetu była taka, jaką mógł posiadać szeregowy radny. I to miałam na myśli, tak? Głębsza wiedza powoduje, że człowiek ma większą świadomość trudności.
W tej chwili będzie lepiej. Wchodzi nowelizacja, cały pakiet nowelizacji ustaw, między innymi o mandacie radnego. Teraz radny będzie mógł pytać i będzie musiał mieć odpowiedź. Głosowania będą jawne, posiedzenia rady będą nagrywane.
Do tej pory radny też pytał i dostawał odpowiedzi. Zwiększy się kompetencja radnego co do możliwości w kontroli spółek miejskich. Myślę, że transparentność zawsze jest dobra.
Kiedyś popierała pani to, co proponowała Fundacja Batorego, żeby szefem komisji rewizyjnej była osoba z opozycji. Znany pani burmistrz temat. Teraz to będzie ustawowo obligatoryjne. Państwo się już dostosowali do tych wymogów ustawy i już Forum Obywateli Lublina, bo chyba tak się nazywa.
Chyba nie Forum Obywateli Lublina, tylko Forum Lublina. Obywatelskie Luboń.
Luboń, dobrze, już
przepraszam. W tej chwili rzeczywiście przewodniczący komisji rewizyjnej jest z naszego ugrupowania. Jak będzie w przyszłości, to się okaże.
Znaczy ustawa.
Zapewne tak, jak wymagają tego przepisy prawa.
A to dlaczego po wyborach tak się stało, że z jednej strony pani popierała te petycje płynące między innymi z Fundacji Batorego, a jak przyszło do rządzenia, to jednak nie dała pani tej komisji, istotnej komisji rewizyjnej, w ręce opozycji?
Jest tam, bo musi być, tak? Członek również ugrupowań, które nie startowały ze mną, więc nie ma problemu, ażeby wszystkie pytania, które chcą zadać, zadane były. A przewodniczący komisji tak naprawdę decyduje tylko o kwestiach technicznych pracy i w żaden sposób to nie ujmuje ich kompetencji.
No dobrze, chociaż to się pewnie zmieni, kiedy ustawa wejdzie w życie. Kadencyjność pani się podoba?
Nie jest to dobry pomysł.
Dlaczego?
To wiele rzeczy nie jest się w stanie zrobić w określonym czasie i decydowanie o tym, że ma dana osoba zakończyć już pracę w danym terminie i odbieranie tej decyzji mieszkańcom, to nie jest dobre rozwiązanie.
Z drugiej strony pewnie pani burmistrz słyszała o tym, że są takie miasta, gdzie wybór jest niemożliwy, bo są tak ułożone wszystkie klocki i cały mechanizm polityczny, że wybór staje się tylko jeden.
To nie, tak w Luboniu nie było i nie jest.
Nie było i nie jest, ale są miasta, gdzie być może ta kadencyjność pomoże rozbić tak zwane mityczne układy. Czy to jest humbug i nieprawda?
Trudno mi powiedzieć, dlatego że u nas tego
nie ma.
Nie doświadczamy.
Pani burmistrz ma jeszcze czas na hobby, na bieganie?
Oczywiście, że mam czas.
Ulubiony dystans?
A ulubiony to 10 kilometrów.
Życiówka?
Ach, nie mam czegoś takiego jak życiówka. Biegam dla przyjemności, nie dla rekordów.
Nie startowała nigdy pani burmistrz w jakimś takim masowym biegu, gdzie są chipy w butach i gdzie się dostaje?
No startowałam. Startowałam w naszym biegu lubońskim.
A kiedy jest bieg luboński?
11 listopada. Zapraszam serdecznie. Ach, w tym roku również.
To
jak co roku od 7 lat? Pani dyrektor, od 7?
Od 7. To może nawet wystartuję i wtedy sprawdzę, jaką życiówkę ma pani burmistrz.
Zapraszam serdecznie.
Pod koniec
kadencji. Nie będzie imponująca, także
czy forma się poprawiła?
Na pewno spadła. Może być pan pewien, że spadła.
Nie ma czasu na takie treningi biegowe. Pani burmistrz, dziękuję bardzo za gościnę na tej ładnej plaży.
Dziękuję za dobre słowo. Tak, rzeczywiście jest ładnie. Co więcej, pięknie.
Pięknie i nawet podobno jeden z gości poranka powiedział, że można się kąpać, że ta woda tylko tak wygląda zielona.
Nie radziłabym się kąpać. W rzece jest to bardzo nieodpowiedzialne.
Ale to tylko zależy od jakości umiejętności.
Nie sądzę. Nie, to nie jest rodzaj umiejętności. W rzece, warcie proponowałabym się nie kąpać, czyli zachowywać się zgodnie z zasadami.
Ach, bo tam jest taki
bezpieczeństwa.
Napis. Tam jest nawet taki,
taka... To też, ale niezależnie od tego, że ten napis tam jest, naprawdę nie jest rozsądne kąpanie się w rzece warcie.
Dobrze, niepolecane. Małgorzata Machalska, burmistrz Lubonia, była gościem programu.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
A my teraz do kultury przejdziemy. Agnieszka Begier, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu, jest gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od jakiegoś czasu się pani przysłuchuje biernie, ale teraz czas na aktywne wzięcie udziału w naszej rozmowie. Zbiory Biblioteki Miejskiej pewnie nie są równie imponujące jak tej w Kórniku.
Nie, no niestety nie.
Mieliśmy przyjemność z panem dyrektorem Biblioteki Kórnickiej. Tam rzeczywiście są niesamowite zbiory. A jakie zbiory ma pani biblioteka?
W tej chwili około 50-60 tysięcy książek, egzemplarzy.
To jest tak, że tak duże zbiory są wykorzystywane? Jest jeszcze w ogóle zainteresowanie młodych ludzi, żeby do biblioteki starszych również przyjść?
Tak. Przede wszystkim biblioteka kupuje nowości. Wiadomo, że to jest towar najbardziej oblegany. I o to dbamy. Są też wydawnictwa takie jak Duże Litery, które są kierowane do osób, które mają problemy ze wzrokiem, już osób starszych, które też niedowidzą i wtedy to czytanie też jest przyjemniejsze, łatwiejsze dla nich.
Przyjemniejsze, łatwiejsze. Wszyscy narzekamy rytualnie. Raz do roku, jak są badania poziomu czytelności, to się odbywa rytualne narzekactwo. Zaczyna dyrektor Tomasz Makowski z Biblioteki Narodowej i potem wszyscy się do narzekactwa dołączają. Jak wygląda czytelnictwo w Luboniu?
To prawda, to są pewne tendencje, które widzimy od kilku lat, tak, spadkowe. Natomiast ja bym to odbierała jako tendencję, no po prostu tak jest. Na szczęście Luboń cały czas ma tendencje zwyżkowe. Może też dlatego, że jesteśmy miastem, które ma dużą liczbę mieszkańców. Jesteśmy miastem młodym. I jeszcze zachęcamy dzieci, żeby do nas przychodziły. Więc też to ta grupa odbiorców też jest dla nas bardzo ważna.
Dla dzieci, dla młodzieży biblioteka, tak jak to było kiedyś, lat temu 20 parę, jest takim miejscem, gdzie przychodzi w czasie wolnym, żeby a poczytać, a w czasach późniejszych B, żeby mieć internet szerokopasmowy. Jak to wygląda?
No kiedyś rzeczywiście internet
zachęcał
tak do przyjścia do biblioteki. Natomiast teraz to są różnego rodzaju wydarzenia, które się dzieją. Jesteśmy instytucją kultury i oprócz promowania czytelnictwa i dbania o księgozbiór, no też organizujemy różnego rodzaju imprezy, warsztaty, lektoraty, wydarzenia muzyczne, więc to wszystko jakby też przyciąga czytelników, mieszkańców, a mam nadzieję później czytelników.
Wydarzenia kulturalne, żeby zachęcić do czytania. Kiedyś Kilka lat temu był taki apel, żeby nie zamykać małych bibliotek, ta fala zamknięć i zwijania się bibliotek dotknęła także pani miasta i pani oddziału bibliotecznego?
Fakt, że historycznie wiem, że były 4 filie, natomiast w związku z tym, że 2 już budynki zostały sprzedane, więc zostały zlikwidowane.
Natomiast jest główna biblioteka i 1 filia.
Główna biblioteka i 2 filie.
Dwie filie,
natomiast od dłuższego czasu jakby sytuacja jest niezmienna, cały czas te filie działają, prężnie działają, a nawet tutaj władze proponują, że w związku z tym, że mieszkańców jest coraz więcej, prawdopodobnie jest w planach otwarcie kolejnej filii.
Czyli jest zapotrzebowanie. Ja tak, tak. Przejdę trochę w bok, bo tu jest kawałek cienia, do którego chciałem się schronić, bo słońce na plaży w Lubonie już coraz mocniej praży i trzeba się chować w cień baldachimu. Kolejne oddziały otwierane. Ile osób wypożycza? Pani mogę to ustawić? Ile osób przychodzi, żeby książkę wypożyczyć do domu?
Dziennie...
To jest popularne jeszcze?
Oczywiście. Znaczy, książki są drogie. Nie ukrywajmy. A mając nowości w bibliotece, zachęcamy tym samym czytelników, żeby do nas przychodzili i odwiedzali nas. Książki są wypożyczane na miesiąc, więc na pewno każdy znajdzie chwilę czasu w ciągu miesiąca, żeby przyjść i wypożyczyć oraz oddać książkę. Dziennie w Bibliotece Centralnej wypożycza książki około 200-250 osób. W tej chwili mamy wydanych niecałe 6 tysięcy kart czytelnika, czyli moim zdaniem jest to bardzo dobrze, jak na 30-tysięczne miasto.
Rzeczywiście Luboń lubi czytać, z tego wynika znacznie bardziej niż inne miasta, niestety inne miasta Polski. Pytanie, z czego to wynika, to pytanie trywialne, ale trudne, już padło. Pani myśli, dlaczego tak chętnie?
No rzeczywiście jest to trudne pytanie, bo czasami jest to zbieg okoliczności, czasami szczęścia, czasami wyedukowani czytelnicy po prostu. I naszym celem też jest to, żeby jakby od początku wychowywać czytelników, czyli małe dzieci zapraszać do biblioteki, pokazywać dobre strony, czytać wspólnie, zarażać tą chęcią czytania i wtedy czytelnicy zostają z nami na dłużej.
Kiedy spotyka pani młodego czytelnika, on się uczy czytać w domu, to jest tak, że ta osoba, której rodzice czytają, która widzi, że jest kontakt ze słowem drukowanym, potem trafia do biblioteki, czy są osoby, które przychodzą i mówią, ja nigdy w domu nie wiedziałem, żeby ktoś czytał książki, a dopiero to widziałem po raz pierwszy.
No, są tacy i tacy czytelnicy. Natomiast nie ukrywam, że łatwiej jest, jak jest tradycja w domu czytania. Z takimi czytelnikami jest prościej, bo oni mają już też pewną wyrobione zdanie na temat książek, wiedzą, które książki się podobają, mają swoje preferencje. I to bardzo ułatwia nam, jako bibliotekarzom, pracę. Natomiast jak trzeba zapisać białą kartkę, to jak najbardziej też jesteśmy w stanie to zrobić.
Jak pani myśli, jaka będzie przyszłość biblioteki, pani biblioteki i innych bibliotek, to jest tak, że one staną się niepotrzebne w pewnym momencie, czy przetrwają próbę czasu i zmian technologicznych?
Ja myślę, że przetrwają jednak zapach książki, obcowanie z książką drukowaną nadal będzie zachęcające dla czytelników. Trzeba stworzyć też modę na czytanie i mam nadzieję, że to wspólnie z Biblioteką Narodową i z tym książki uda nam się.
A ta współpraca wygląda dobrze z BN-em i z tym?
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzą jakby potrzeby bibliotek, chociażby to, że dostajemy dofinansowanie na zakup nowości bibliotecznych, to, że organizowane są różnego rodzaju akcje, w których możemy bezpłatnie brać udział. Jest to bardzo dobre.
A pani jakie studia skończyła, pani dyrektor?
Administrację.
Administrację. Już myślałem, że polonistykę.
Nie.
To by pasowało do pani dyrektor. No to życzymy wszystkiego dobrego bibliotece.
Bardzo dziękuję.
Żeby przetrwały, żeby wszystkie biblioteki przetrwały i żeby tak jak w Luboniu powoływały nowe oddziały i nowe jednostki, gdzie można przyjść i książki czytać na miejscu, albo wypożyczyć, albo po prostu spędzić miło czas z książkami. Pani Agnieszka Begier, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu, była gościem Poranka Wnet. Ja zerknę tylko na zegarek. 9:15. To chyba nie ma czasu na piosenkę. Jest czas na kolejną rozmowę.